Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. A dzisiaj na północ wyruszamy.
Zimno tam. A powinniśmy się cieszyć tym polskim latem.
A może już przyszedł czas, żeby się trochę od niego ochłodzić, skoro temperatury znowu poszybowały w górę?
Może, chociaż ja się cieszę z tego lata, ale myślę, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z serialami, a kilka niezłych propozycji, nawet jeden film się gdzieś tutaj nam zaplątał.
A wszystkie pod wspólnym hasłem seriali, filmów, produkcji z Norwegią w tle bądź w autorstwie.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Aby zachęcić do pierwszego serialu, o którym będziemy rozmawiały, to powiem o tym, że można go porównać z ostatnim wielkim hiciorem serialowym, czyli serialem Mary z East Town, który jest dostępny na HBO Go. My o tym serialu już opowiadałyśmy. No i wydaje mi się, że Utmark to trochę jest takie norweskie Mary z East Town.
Może, chociaż Siri, czyli główna bohaterka w tej roli Mary Blockhouse, jest z zewnątrz. Nie jest tak jak Mare, mieszkanką Istą od zawsze.
Tylko, że tak naprawdę kto jest główną bohaterką albo głównym bohaterem serialu Witamy na Odludziu, to jest dość trudne pytanie, bo tam rzeczywiście tych głównych bohaterów i bohaterek to jest chyba z pięcioro.
Myślę, że tak, ale ja wybrałam tę ulubioną postać.
Mi się wydaje, że moją z kolei ulubioną jest córka Siri, która nazywa się Marin i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo udana kreacja bardzo młodej, ale już wrażliwej i bardzo utalentowanej aktorki.
Tytułowy Utmark to fikcyjne miasteczko, które zostało wymyślone na potrzeby scenariusza, ale jest to takie miejsce archetypowe. Wszyscy się dobrze znają, jest duszno, ten klimat jest taki chłodny, jest tam ta małomiasteczkowa rutyna i pewnego rodzaju taka nawet szorstkość, bym tak to nazwała.
O tym serialu mówi się, że jest norweskim Fargo albo norweskim Twin Peaks. Mi się to drugie skojarzenie chyba bardziej podoba, a najbardziej w ogóle podoba mi się określenie, którego używają sami twórcy, czyli to, że to jest norweski western. Coś w tym jest. Mamy do czynienia z miejscowością, która leży praktycznie na samej granicy Norwegii. Jest po prostu strasznym... Powiem, że jest po prostu bardzo daleko od Oslo i od głównych szlaków komunikacyjnych. No i toczy się tam takie, powiedzmy, zwykłe, melancholijne życie.
I myślę, że za ten klimat i za tę melancholię, o której powiedziałaś, odpowiada przede wszystkim reżyser serialu, Dagur Kari. To islandzki twórca i to jest ten autor, którego możecie kojarzyć między innymi z filmów Zakochani widzą słonie czy Fuzi, ja możliwe, że ten drugi tytuł źle wymawiam, bo islandzki to bardzo trudny język i taki językołamacz. Mam nadzieję, że poszło mi jakoś dobrze. I wydaje mi się, że to jest taka ważna rekomendacja, że to właśnie ten twórca, ten autor odpowiada za Witamy na Odludziu.
Chociaż to jest trochę paradoksalne, że reżyser jest Islandczykiem, a z kolei scenarzysta, czyli Kim Fupz Akeson, jest Duńczykiem, a tutaj jednak serial pretenduje do tego, żeby łapać jakąś prawdę o Norwegach i o norweskiej duszy, i o norweskiej istocie. No i chyba powinniśmy powiedzieć też na początku, że może te różne tropy Twin Peaksowe, Mare z East Town i tak dalej, one się gdzieś tam w tym serialu pojawiają, ale właściwie to Witamy na Odludziu jest serialem komediowym.
No to jest taki tragikomiczny serial, ja bym powiedziała, ale też jak mówisz komedia, to ja myślę, że też ci bohaterowie są tak zbudowani, żeby być też trochę swoimi przeciwnościami albo różnego rodzaju archetypami. Bo na przykład mamy Fina, czyli męża Siri, i to jest taka postać, która swój początek w tej historii ma w momencie, kiedy Siri postanawia od niego odejść. I to jest taki introwertyk, taki bardzo wycofany człowiek, który teoretycznie mógłby roztaczać wokół siebie aurę tajemnicy, a tak naprawdę możliwe, że ma niewiele w sobie. I mamy taką jego przeciwwagę i to jest Bilzi. I to jest taki męski, twardy gość, ale męski w tym takim stereotypowym znaczeniu tego słowa. Taka postać, która ma być archetypem też tego, co w tej męskości jest toksycznego i złego. I to jest właśnie członek ludu Samów.
I to w ogóle, że pojawia się w tym serialu temat Samów, czyli społeczności, która była wykluczana, mniejszości, która była wykluczana w Norwegii, dyskryminowana. I Norwegia się do tej pory właściwie z tą swoją bardzo trudną przeszłością nie rozliczyła. I mamy tutaj w serialu Sama, który, i do tego się śmiejemy z jego samowatości. To znaczy on jest taki bardzo mocno skupiony na tym, na swoich korzeniach, na tym skąd pochodzi i kim jest i bardzo mocno kultywuje też tradycje. To jest w jakiś sposób ciekawe i na pewno jakoś dla Norwegów również prowokujące.
W jednym z wywiadów dla portalu spidersweb.pl aktor, który grał tę postać, Stig Henrik Hoff, przyznaje, że musiał się do niej przez wiele miesięcy przygotowywać, bo nie zna tego języka i nie jest on dla niego naturalny i musiał też się uczyć tego śpiewu Samów, który jest też w tym serialu. I wydaje mi się, że to trochę stracona szansa, bo mogliby pójść o krok dalej twórcy i po prostu zatrudnić do tej roli kogoś, kto właśnie jest z tej grupy etnicznej Samów. No ale może nie można mieć wszystkiego. Wydaje mi się, że ważne jest to, że tę historię opowiada właśnie islandzki twórca, a nie norweski, bo opowiada ją tak, że dla osób, które nie są z Norwegii, nie tylko dla Norwegów i Norweżek, ta historia jest zrozumiała i te konteksty są zrozumiałe.
Tak, i do tego jeszcze trafiamy na bardzo piękne miejsce na świecie, bo tak jak powiedziałaś, postaci w tym serialu są bardzo dobrze napisane. One są może trochę karykaturalne, a z drugiej strony są prawdziwe, do lubienia, albo takie, które wzbudzają emocje negatywne, ale na pewno nie pozostajemy przy nich obojętni. Więc z tej perspektywy ten serial jest świetny, ale również czasami całą uwagę kradnie to, co dzieje się w tle. Piękne widoki, roślinność, zwierzęta, to również jest bardzo ważne w serialu o Utmark.
No właśnie, i powiedziałaś bardzo ważną rzecz. To jest serial o Utmark, bo ktoś, kto nas słucha, mógłby sobie pomyśleć, ale o czym właściwie jest ten serial? Co się tam dzieje w tym serialu? No właśnie to, co się dzieje w tym serialu, to jest to miasteczko Utmark i właściwie niewiele więcej. My poznajemy po prostu kolejne postaci, kolejne historie i to jest właściwie najważniejsze w tym serialu.
No tak, ale w tym serialu też się trochę dzieje, w sensie poznajemy tych ludzi coraz bardziej i coraz bardziej wnikamy w ten świat i zaprzyjaźniamy się z nimi, interesujemy się tym, co się u nich dzieje, a dzieją się rzeczy czasami no takie, których byśmy nie podejrzewali, że mogą dziać się gdzieś na jakiejś zapyziałej wiosce w Norwegii.
Ten serial jest momentami bardzo, ale to bardzo absurdalny.
Tak.
I czuć, że on jest, wiesz co, ja mam takie poczucie, czuć, że on jest innego kręgu kulturowego, chociaż jeżeli chodzi o fakty, to nieprawda, no to jest serial, który powstał w Europie. Ale rzeczywiście czuć, że to jest świat trochę o innym świecie, trochę o ekscentrykach, trochę o outsiderach.
Też, o samotnikach też.
Tak, trochę o depresji i smutku. Mhm. A jednocześnie to wszystko jest zabawne, to się dobrze ogląda, to jest naprawdę porządny serial.
Bo on jest włożony w te kolejne, które my znamy. To znaczy, jeśli mamy wioskę, w której jest policjant, nauczycielka, sklep, bar, do którego wszyscy chodzą, jakiś lokalny zakapior, ksiądz, no to nam się otwierają różne te popkulturowe szufladki, w które możemy ten serial powkładać, a jednocześnie, tak jak mówisz, to jest zupełnie inne, zupełnie obce i fascynujące.
Witamy na Odludziu, do zobaczenia na HBO Go. My mówimy, że warto.
Tak jest. I znowu zostajemy na jakiejś wiosce norweskiej, gdzieś na końcu świata, a tym razem nie Utmark, tylko miejscowość nazywa się Edda, jest małym miasteczkiem i też mamy tutaj, tak jak w Utmark, pewne klisze, czyli małe miasteczko, mała społeczność plus jedna bardzo ważna rodzina, bogacze, lokalni przedsiębiorcy, którzy tak naprawdę pełnią władzę w tym miasteczku.
A cały ten serial można obejrzeć na Netflixie i to jest moim zdaniem taki serial, który byśmy zakwalifikowały jako young adult.
Tak, Tak, dokładnie tak. On czerpie już z mody, bym powiedziała, na to, żeby mieszać różne gatunki superbohaterskie z innymi różnymi sztampowymi tematami i gatunkami. Tutaj mamy, mam wrażenie, young adult o dojrzewaniu, o wchodzeniu w dorosłość, a jednocześnie z superbohaterskimi mocami i z nutką fantazy.
No i jeszcze dodajmy do tego ekologię.
O tak, to jest chyba w ogóle ważny temat, jeśli chodzi o norweskie klimaty, bo w Utmark też to było i tutaj dalej.
No mamy historię, że zbliża się nieuchronnie katastrofa ekologiczna w serialu i, że tak powiem, poza serialem też, ale to na inną rozmowę. I właściwie w Ragnaroku dochodzi do starcia między Bogiem a Olbrzymem, można tak powiedzieć.
No to jest w ogóle to, co kryje się już w samym tytule serialu Ragnarok, który odnosi się do tradycyjnej mitologii skandynawskiej, opowiadającej o walce bogów z olbrzymami. Do popkultury chyba najbardziej to Marvel wprowadził, bo tam mamy tych samych bohaterów, którzy również występują w tym serialu. I mam wrażenie, że Ragnarok Netflixa trochę stara się pojechać na tej marvelowskiej popularności, trochę zerżnąć i trochę uszczknąć z tego, że zaraz będzie serial Loki, właściwie za chwilę na Disneyu, i oni chcą to opowiedzieć w swój własny sposób.
W tym serialu też widać bardzo wyraźnie, że jest taka chęć promowania proekologicznych postaw u młodzieży i u tych młodych odbiorców. I niestety nie jest ona zrobiona zbyt ciekawie i zbyt inteligentnie. Mam wrażenie, że ona jest takim po prostu ciosana jakąś siekierą w drewnie pod tytułem bądźcie ekologiczni. I przyznam, że to mnie nawet denerwowało, bo wydaje mi się, że to już nie są czasy, kiedy w ten sposób mówi się do młodych, bo oni często wiedzą dużo więcej niż w tym serialu jest pokazane i to są takie różnego rodzaju oczywistości.
Tutaj się nie będę z tobą do końca zgadzała, dlatego że w ogóle cały temat przyrody i tego, że zbliża się katastrofa klimatyczna, jest pokazane na czasie. To jest ta fala, która przepłynęła z Gretą Thunberg o tym, że to tylko młode pokolenie może uratować świat, że ci, którzy nie są nastolatkami, już właściwie są straceni, że oni muszą o ten klimat zadbać i muszą być też radykalni. No sam Ragnarok ma bardzo dużo scen, w których młodzi protestują, robią demonstracje, robią nawet takie akcje w stylu Rebel Extinction, więc mam wrażenie, że tutaj akurat ten serial dowozi w tym temacie i pokazuje jakieś modele dla młodzieży.
A mi się wydaje, i może tutaj patrzę też na to, co się dzieje na przykład w młodzieżowym strajku klimatycznym w Polsce, że młodzież już to robi, że oni nie potrzebują tego typu wzorców, bo oni w to już są zaangażowani. To już się dzieje, wiesz, że to jest w jakiś sposób spóźnione, że to by mogło mieć sens, gdyby to było zrobione 10 lat temu, a teraz mówienie młodzieży protestujcie, kiedy oni protestują, albo organizujcie się, kiedy oni się już organizują, wydaje mi się jakimś takim, wiesz, jakimś takim prychaniem, pouczaniem starszego pokolenia do młodszego, które to młodsze pokolenie i właśnie na przykład młodzieżowy strajk klimatyczny, to oni dowożą, rozumiesz? To oni już to wiedzą i oni już to robią, więc Ragnarok, sorry, ale oni już to robią, szczególnie w Norwegii. Więc mam poczucie, że opowiadają o czymś, co właściwie powinni opowiadać naszemu pokoleniu i starszym pokoleniu. Bo to pokolenie, do których to jest adresowane, ono już ma tę lekcję odrobioną, bo są mądrzejsi.
Ale opowiadasz o tym, jakby w ogóle sprawy były załatwione i nie trzeba było już mówić czegoś, co jest oczywistą oczywistością. No wydaje mi się, że nie, że jednak
nie,
na przykład tematy wykluczenia LGBT i feminizmu i tak dalej, to cały czas są rzeczy, które warto wałkować i nie można tego zrobić tak jak po prostu w tabelce, że mamy to już odhaczone, no to jedziemy dalej, tak? To pokażmy
nie.
coś innego.
Mówię to, że ten odbiorca akurat, do którego to jest skierowane, a serial Ragnarok nie jest ani do mnie, ani do ciebie, tylko do młodszego odbiorcy. Za stare jesteśmy trochę na ten serial, przynajmniej w tym takim poczuciu, że się kto ma go oglądać. I mam poczucie, że to młodsze pokolenie, ono już nie takich lekcji potrzebuje, tylko 3 lekcje dalej, jeżeli już. I potrzeba się bardziej wysilić, niż pokazać to, co już się dzieje. I że w ten sposób twórcy nie doceniają tego, co już ci młodzi robią. Właśnie to, co robi Greta Thunberg, to, co robią jej rówieśnicy na całym świecie, znaczy w tym świecie zachodnim przede wszystkim, oni już protestują, już to robią. I mam wrażenie, że to jest, że taka edukacja, taka łopatologiczna powinna iść do tych starszych, którzy gorzej sobie z tym radzą, gorzej dbają i jesteśmy w ogóle słabsi. I właśnie to jest tak, że to młodsze pokolenie jest nauczycielami i nauczycielkami dla nas. I powinno być. O tym mówię. Wiesz, że to jest takie, jak myślę sobie, że obejrzą to osoby, działacze, działaczki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, któremu bardzo kibicuję i którzy robią świetną robotę w Polsce, to myślę sobie, że oni mogą prychnąć na zasadzie, wiesz, kurde, no robimy to. Co macie no dobrze, nowego ale do powiedzenia?
Świat nie składa się tylko i wyłącznie z działaczek strajku klimatycznego i wydaje mi się, że jednak tutaj w Ragnaroku ta funkcja edukacyjna jest pewnie mniejsza, natomiast funkcja odzwierciedlająca pewne przemiany, które dzieją się w młodzieży, jest jak najbardziej sensowna. Ale zostawmy tę dyskusję, bo się trochę w niej zapętliłyśmy i wróćmy do samego serialu, bo tak opowiadamy o nim, właściwie nie oceniając tego, jak on nam się podoba. A mam wrażenie, że ten serial jednak no, nie jest najlepszą z produkcji Netflixa.
Jaki piękny eufemizm w kontekście serialu superbohaterskiego, naprawdę. Dla mnie to jest gniot, po prostu ten serial. Ja się zmęczyłam go oglądając, on mnie nie ciekawił. Nawet jak złapałam się też tej ekologii, bo to był taki potencjał, żeby tam było coś ciekawszego, coś innego, coś bardziej, coś lepiej, coś mocniej. Niestety to jest dla mnie duże rozczarowanie Ragnarok.
Ja nie wiem, na ile młodzi ludzie w Skandynawii interesują się mitologią nordycką i na ile sam serial odzwierciedla to w sposób bardzo rzetelny. Natomiast mi się to podobało, że to było jakieś dosyć kreatywne wykorzystanie motywu z historii, z mitologii, tego, że w jaki sposób przerabiamy swoją własną tożsamość jako Norwegowie, jako Skandynawowie. Więc ja sobie od razu zaczęłam wyobrażać jakiś serial młodzieżowy, który by się z mitologią słowiańską wiązał i niekoniecznie byłby to Wiedźmin.
Ja jeszcze tylko powiem na obronę tego serialu, że mam wrażenie, że po pierwszym sezonie twórcy odrobili lekcję. Tak, nie podobał mi się ten serial, obejrzałam pierwszy i drugi sezon. I myślę, że ten drugi sezon to jest odrobiona lekcja i błędy z pierwszego są w pewien sposób naprawione i wyciągnięte
są wnioski. A jakie błędy widziałaś naprawione?
Wiesz co, wydaje mi się, że ta fabuła była ciekawsza, że udało im się trochę te postaci jakoś urealnić, ale nie na takim poziomie realności, bo to serial superbohaterski, ale takiego poczucia, że one są osobami, które mają emocje, przeżycia i żeby to jakoś ładnie zamknąć. Podoba mi się postać Saksy, która walczy z patriarchatem. Jest ta postać Lauritz, która szuka swojej tożsamości genderowej, płciowej, w ogóle swojej tożsamości. I że te ci kolejni bogowie, którzy się budzą w tym serialu, też są ciekawsi. Więc wydaje mi się, że to jest takie na plus. I myślę, że rzeczywiście mimo moich obiekcji do tego, jak ta ekologia jest pokazana, to myślę sobie, że fragmenty tego serialu dla młodszych uczniów i uczennic mogą być wykorzystywane w trakcie lekcji. Bo tam są takie, wiesz, takie scenki, opowieści, historii, krótkie case'y, które można by było wykorzystać na przykład ciekawie na lekcji WOS-u, jeżeli nas słuchają jacyś nauczyciele, nauczycielki, to może jakaś to będzie inspiracja też do działania, bo myślę, że on jest taki też, użyję tego strasznego słowa, empowermentowy, czyli taki, wiesz, wzmacniający, taki dodający skrzydeł. To są plusy tego serialu. No i rzeczywiście, kurczę, nie podobał mi się, marudziłam, a oglądałam dalej.
Ja myślę, że w ogóle opcja Lokiego, czyli Lauritisa, który w jakiś sposób zmienia się w boga, olbrzyma, właśnie też jego transpłciowość jest tutaj eksplorowana. To są ciekawe rzeczy. Nie wiem, jak wykorzystałabyś naprawdę na WOS-ie ten serial. Zaczynam się nad tym bardzo głęboko zastanawiać. Może porozmawiamy po nagraniu, które tutaj przykłady cię w nim zafascynowały. Natomiast ja nie wiem. Nie wiem, czy będzie trzeci sezon. Netflix też chyba się na ten temat nie wypowiedział, chociaż drugi kończy się tak, że no, coś musi się jeszcze wydarzyć.
Ja w ogóle myślę, że wiele seriali można wykorzystać na lekcjach w szkole.
Lepszych od Ragnarok. Maroka.
Mam kilka pomysłów. Jakby byli jacyś nauczyciele lub nauczycielki, tak, to piszcie do mnie zuzanna.piechowicz@maopatok.fm albo w ogóle do nas serialem@maopatok.fm, bo parę inspiracji chyba obie mamy, tak sobie myślę teraz. Może kiedyś taki odcinek zrobimy, co ty myślisz?
I zaprosimy jakąś nauczycielkę albo nauczyciela, może to nam pomoże lepiej to ocenić. A serial Ragnarok można obejrzeć na Netflixie, są 2 sezony, Young Adult i Fantasy wymiksowane. My raczej jesteśmy na nie. No to jeśli jesteśmy w Norwegii, to trzeba było wrócić do naszego jednego z ulubionych seriali, do serialu Przybysze, który można obejrzeć na HBO Go. W tym momencie czekamy na 2. sezon. Wszystkie zdjęcia już zostały nakręcone, czas na postprodukcję, no i na ogłoszenie premiery.
Bardzo czekamy, bo to jeden z najzabawniejszych seriali, jakie ja w życiu widziałam.
No i na szczęście nie dzieje się tak jak 2 poprzednie, czyli Ragnarok i Witamy w Utmark, Witamy na Odludziu na wsi, tylko jesteśmy już w Oslo nad fiordem, z którego tak ni stąd, ni zowąd w pewnym momencie zaczynają wypływać tytułowi przybysze.
Przybysze z różnych czasów, z różnych epok, bo mamy przybyszy, którzy wychodzą z wody. Tak, metafora uchodźców, którzy przychodzą, przypływają do Europy wodą jest tutaj jak najbardziej zasadna. Tylko to nie są uchodźcy z różnych części świata, tylko uchodźcy z różnych czasów, z różnych epok.
Ale to nie to jest właściwie najważniejsze w tym serialu. To, dlaczego oni wypływają, jak to się wydarzyło, że oni nagle pojawiają się teraz, ludzie, nie wiem, pierwotni, wikingowie, czy ludzie żyjący na początku XIX wieku, to nie jest takie istotne. Istotna jest zagadka kryminalna i trochę przybysze są z kolei przedstawicielem gatunku, który byśmy nazywali serial policyjny. Mamy parę policjantów, kobietę i mężczyznę, którzy zaczynają pracować nad pewnym śledztwem.
Myślę też, że jednak ważne jest też w tym serialu to, jak radzą sobie współcześni mieszkańcy i mieszkanki Oslo razem z przybyszami z różnych czasów.
Jak nie radzą sobie.
Tak, w jednym społeczeństwie. I to jest bardzo ciekawy wątek, który jest takim tłem tego serialu, albo właściwie takim sosem, w którym jest ten cały serial, bo rzeczywiście tą główną linią narracyjną i tą główną linią jest ta zagadka kryminalna. Mamy policjantkę, pierwszą policjantkę, która jest, która skończyła szkołę policyjną, będąc przybyszką z czasów wikingów i ma partnera, współczesnego mieszkańca Oslo i też w tej parze widać te wszystkie różnice, które pokazuje się jak w soczewce to, co się dzieje w całym społeczeństwie, w związku z tym, że przyjeżdżają ludzie, przybywają ludzie, którzy mają inne zwyczaje, inne gusta, inne smaki, inny sposób komunikacji i właściwie różnią się od tych mieszkańców współczesnej Norwegii praktycznie wszystkim.
Serial miał premierę w 2019 roku i my już tutaj rozmawiałyśmy kilka razy o nim, ale chyba nie dość mówienia o tym, że można zrobić ciekawy komentarz do współczesnej rzeczywistości uchodźczej, który będzie jednocześnie bardzo trafny i zabawny, ale nie poniżający. To znaczy te wszystkie różnice kulturowe, o których mówimy i które mogą się z naszego opisu wydawać no dosyć kontrowersyjne, no bo jak tu porównywać uchodźców, którzy ratują życie i uciekają do Europy z osobami, które żyły w epoce kamienia. A twórcom przybyszy to się udało i udało się, jeszcze raz to powtórzę, w błyskotliwy sposób.
To jest mądra, śmieszna produkcja i to jest taka komedia, która ma przesłanie i to nie jest częste. To znaczy czasami w komediach, które próbują mieć przesłanie, po prostu to przesłanie składa w ofierze poczucie humoru i jakąś zabawność.
Albo jest banalne.
Tak, a tutaj się udało zrobić coś błyskotliwego, zabawnego. Jeżeli jeszcze nie widzieliście przybyszy, to naprawdę nie wiem, na co czekacie. Odpalajcie HBO Go i oglądajcie, bo to jest coś, co trzeba zobaczyć.
A my bardzo czekamy na 2. sezon.
Tak, tak, tak. No i film nam się zaplątał w tym dzisiejszym odcinku Szkoda czasu na złe seriale.
Ja mam w ogóle wrażenie, że on nam się bardzo mocno zaplątał, dlatego że nie jest to ani serial, nie ma ani norweskich twórców. Tak naprawdę z Norwegii jest tylko para bohaterów, no i tytuł, Oslo.
To jest jedna z tych sytuacji, kiedy tak bardzo chcemy opowiedzieć o jakimś filmie, że decydujemy się nagiąć wszystkie zasady, żeby tylko polecić wam jakąś produkcję. I to jest moim zdaniem, nie ukrywajmy, przypadek filmu Oslo.
A chcemy polecić, dlatego że na HBO Go pojawił się film, który może nie jest przełomowy, który nie zostanie obsypany deszczem nagród, który w sumie nawet nie jest dobrym filmem, ale bardzo fascynującym i pokazującym jakiś wycinek rzeczywistości i do tego historycznej rzeczywistości, która raczej nie jest jakby przedmiotem głównego zainteresowania, a już na pewno nie popkultury.
To jeszcze zanim przejdziemy dalej, to powiem, że tak, w dwóch głównych rolach Andrew Scott, znany między innymi z Fleabag, z roli Moriarty'ego w Sherlocku, w którym to główną rolę grał Benedict Cumberbatch, świetny aktor, wielokrotnie tutaj go doceniałyśmy, chwaliłyśmy i się nim zachwycałyśmy. Partneruje mu Ruth Wilson, też znana z wielu seriali, między innymi z Mrocznych Materii, z Lutera czy z The Affair, więc to jest naprawdę duet, który dużo mówi i dużo obiecuje, a cały film jest oparty na sztuce J.T. Rogersa, który też napisał scenariusz do tego filmu pod tym samym tytułem, a ta sztuka zdobyła nagrodę Tony, to jest bardzo ważna amerykańska nagroda, jeżeli chodzi o scenę teatralną.
I pochodzenie tego filmu bardzo mocno odbija się w trakcie jego oglądania, bo mamy do czynienia z produkcją, która dzieje się może w dwóch przestrzeniach, która nie ma spektakularnych, jak to przystało na Norwegię, krajobrazów czy widoków. Po prostu jesteśmy zamknięci, a jesteśmy zamknięci w pałacu pod Oslo razem z przedstawicielami Palestyny i Izraela, którzy próbują dojść do porozumienia i próbują zażegnać konflikt. Bardzo to się prowokacyjnie ogląda i bardzo to się aktualnie ogląda, akurat teraz, od ostatniego miesiąca, kiedy na nowo ten konflikt i walki rozgorzały.
I myślę, że to jest główny powód, dla którego warto teraz obejrzeć ten film, ponieważ on zdradza część polityki i pokazuje część polityki i historii polityki, która jest, myślę, mniej nam znana.
Chodzi o pierwszą intifadę i chociaż ja bym polemizowała z tym, że tutaj polityka jest w jakiś sposób istotna, ja mam wrażenie, że twórcy nie postawili nacisku na to, żeby rzeczywiście oddać dokładnie, co krok po kroku działo się w tamtym czasie, na początku lat 90., tylko bardziej pokazać emocje, nastrój i ten straszny trud, który został włożony w to, aby dwie zwaśnione strony nareszcie się spotkały i zaczęły w ogóle z sobą rozmawiać.
I że ten trud został podjęty przede wszystkim przez małżeństwo, grane przez aktorów, o których już wspomniałyśmy, czyli Mone Juul i Terry'ego Roth Larsena. I właściwie fakt, że ta intyfada skończyła się tak, jak się skończyła, znaczy skończyła się dużo wcześniej dzięki jakiejś ich działalności. I to robi na mnie też ogromne wrażenie, jak jakaś determinacja dwóch osób, które nie są bardzo wysoko postawionymi urzędnikami, wysoko postawionymi rozpoznawalnymi, to ile zaryzykowali, żeby to się udało i jakie działania podjęli oraz jak te negocjacje wyglądały oraz, że gofry potrafią wprowadzić pokój, przynajmniej na chwilę.
Tak, a raczej jedna norweska kucharka w tradycyjnym sweterku, która jest tutaj kluczową postacią, jeśli chodzi o pokój na Bliskim Wschodzie, to oczywiście mówię z dużą ironią. Ja jednak mam kilka zarzutów do tego
tylko
filmu.
Tylko kilka?
Raz to, że Ruth Wilson i Andrew Scott naprawdę nie są wykorzystani, to znaczy ich postaci, to ile oni grają, ile w ogóle jest ich na ekranie i tego, ile z siebie dają, to tak naprawdę jest niewiele. Jak dowiedziałam się, że w ogóle będziemy mieć taki duet na ekranie, byłam niesamowicie podekscytowana i nie mogłam się tego doczekać. No a tak naprawdę okazało się, że oni nie są zbyt ważni w tej całej opowieści, a też ich motywacje dla mnie nie do końca jasno zostały przedstawione.
Co do motywacji się nie zgadzam, bo mam wrażenie, że cały czas pojawił się taka scena w pamięci głównej bohaterki, gdzie ona widzi, jak dwóch żołnierzy z przeciwnych stron celuje do siebie z broni i w pewnym momencie decydują się jednak nie strzelać, patrzą sobie...
Nie, no, ale to jest banał.
Oczywiście, że to jest banał, ale motywacja jest pokazana. bo jakieś wspomnienie jest pokazane, mimo że banalne. I rzeczywiście pewna banalność tego filmu jest czymś, co jest też jakimś dużym minusem, bo są takie momenty. Ale myślę też, że takim plusem tego filmu jest to, że ten film próbuje powiedzieć też banalną tezę, ale to, że porozumienie jest możliwe, jeżeli ludzie spróbują się usłyszeć, spróbują się też polubić albo spędzą ze sobą więcej czasu. I to jest coś, co jest takim pocieszeniem moim zdaniem. Takim lekkim pocieszeniem, ale jednak pocieszeniem. I myślę, że dlatego warto ten film obejrzeć, bo czasami w kulturze i w popkulturze szuka się pocieszenia. Ja tak robię i myślę, że to jest też ten moment, kiedy jest taki moment bezsilności, to można sobie jakoś umilić albo ułatwić wieczór, albo nabrać jakiejś nadziei, że a może jest szansa, że wszystko się dobrze skończy, albo przynajmniej jakoś skończy, albo po prostu skończy.
To prawda, ale jednocześnie myślę, że opowiadanie o pocieszeniu w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest bardzo ryzykowne. To znaczy, ten film kończy się happy endem i on rzeczywiście podnosi na duchu. Tylko że kosmita, który by przyleciał na Ziemię i go obejrzał, pomyślałby sobie: Boże, jak wspaniale, skończyli taki trudny konflikt. Te dwie strony się wreszcie pogodziły. A wiemy dobrze, że tak nie jest. I to jest strasznie gorzka pigułka, którą musimy przełknąć, oglądając ten film.
To prawda. Zgadzam się z tobą, ale myślę wciąż, że ten film można zobaczyć.
I można go zobaczyć na HBO Go.
Jeżeli wam się spodoba albo nie spodoba, czekamy na wasze komentarze na naszych profilach społecznościowych. Szkoda czasu na złe seriale i na Facebooku i na Instagramie.
Można też odsłuchać nasze poprzednie odcinki. One są wszystkie dostępne na tok.fm.pl i w aplikacji Radia Tok FM.
Zapraszamy jak zwykle we wtorek na portal tok.fm.pl oraz w sobotę po 18 na antenę Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.